Efezjan list, 4 rozdział, 25 werset. A później przejdziemy do Ewangelii Mateusza. Czytamy w tym wersecie takie słowa. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. Każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Pomyślmy, czy to jest w ogóle możliwe, by całe życie mówić prawdę, tylko prawdę, zawsze prawdę i nigdy nikomu w niczym nie skłamać. Jest to możliwe. Wy sami wiecie, ja też, że jest to niemożliwe. Niemożliwe, chociaż Biblia wzywa nas do tego, byśmy żyli w prawdzie, żeby prawda była w nas. Mamy dołożyć wszelkich starań, aby wytrwać w prawdzie, aby mówić prawdę jeden drugiemu. Ale mimo tego rodzaju wyznania i, przepraszam, wyzwania, jakie Bóg postawił przed nami, no, w dziedzinie języka wcześniej czy później zawiedziemy. Dlatego wiemy, że potrzebujemy Bożej pomocy w tym, tak? Potrzebujemy Bożego Ducha, Ducha Prawdy, aby pomógł nam w tym chodzeniu w prawdzie. Pomyślmy, jak wiele razy powiedzieliśmy sobie, powiedzieliście sobie, już więcej tak się nie odezwę. Już więcej tak się nie zachowam, już nigdy tego nie zrobię i już nigdy nie skłamię. Czy ja w tym tygodniu trochę chorowałem, więc ja byłem strasznie zmierzłym człowiekiem. I tak sobie myślałem, ludzie, no przecież to jest normalnie efekt domina. No a to mówisz sobie coś, a tu ze zdwojoną siłą przychodzi znowu. Wołasz do Boga, żałujesz i na nowo. Przeżywaliście takie klęski? Myślę, że tak. Troszkę dziś chcę powiedzieć na temat prawdy i na temat kłamstwa w odniesieniu do relacji między ludźmi. Więc wrócimy do tego przewodniego, tego początkowego tekstu jeszcze na koniec, ale teraz Ewangelia Mateusza. 5 rozdział, 33 do 37 wersetu. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla. Ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. Bo co ponadto jest, to jest od złego. Zacznijmy od takiej ważnej myśli. Dlaczego ludzie przysięgają? Może nie zgodzicie się z tym, może za chwilkę już tak, ale ludzie dlatego przysięgają, że są z natury kłamcami. Bo jeśli ktoś przysięga, jak Boga kocham, albo przysięga na najświętsze coś tam w swoim życiu, na życie swojej matki, dzieci, honor, słowo harcerza, bo może niekoniecznie swoje, to znaczy, że jest kłamcą. To znaczy, że usiłuje samego siebie trochę przeskoczyć, by powiedzieć: wiesz, zdarza mi się czasem kłamać, fantazjować, ubarwiać, coś chlapnąć. Na ogół nie można mi we wszystko wierzyć, ale teraz to, co słyszysz, to jest najświętsza prawda, jak babcię kocham. Złożenie przysięgi sygnalizuje gdzieś tam pod skórą moją niewiarygodność. Więc potrzebuję czegoś. Czegoś dla wzmocnienia moich słów. Ludzie przysięgali zawsze dlatego, że z natury byli kłamcami. I nie gniewajcie, że ja tak źle o ludziach myślę. Nie o was, to nie o tutaj, tu się nam takie rzeczy nie zdarzyły. Bóg jest prawdomówny, a wszelki człowiek jest raczej kłamcą. Pan Jezus, dyskutując z Żydami, mówi: gdybym powiedział, że go, Ojca, nie znam, byłbym podobnym do was kłamcą. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 55 werset. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, 3 rozdział, 4 werset mówi: wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą. Słyszycie to? Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą. To nie na pewno o mnie. To o poganach. To oni na pewno są tymi zakłamanymi poganami. Cokolwiek myślimy o sobie, Biblia mówi, że z natury, z naszej natury, potrafimy kłamać jak z nut. Kłamstwa mogą iść nam jak z rękawa. Potrafimy kłamać jak najęci. Potrafimy wypierać się tego, co mówimy. Potrafimy różne rzeczy zrobić swoim językiem. Naprawdę jesteśmy kaskaderami swoich języków i potrafimy niewiarygodne ewolucje wykonać swoim językiem. Kłamstwo jest jedną z tych nielicznych rzeczy, które nie trzeba uczyć w ogóle małego dziecka. I tak to zobaczycie, i tak to usłyszycie. Spojrzycie, gdzie ten pączek, który był na stole? Tutaj pełno pudru? Chomik zjadł. Cokolwiek. Skąd to się wzięło? To już było. Stara ludzka natura ma charakter krętacza. Ona taka jest. Ona jest taka, że kiedy coś mówimy, to istnieje niepewność dotycząca tego, że to, co mówimy, jest nie do końca zgodne z prawdą. Więc żeby dać innym pewność, żeby dać innym zachętę do słuchania, człowiek mówił: przysięgam. Przysięgam ci, że najświętszą, najszczerszą prawdę ci teraz mówię. Jeśli ktoś przysięga, to według Biblii powinniśmy w jakimś sensie przyjąć to raczej jako przyznanie się do grzechu. Powinniśmy to przyjąć w taki sposób, że człowiek, który przysięga, to tym samym jakby mówił, że kiedy coś mówi nie pod przysięgą, to zawsze jest to obarczone jakąś możliwością kłamstwa. To jest dość ważna myśl, ponieważ generalnie my, ludzie, na ogół tak jest, wychowujemy się w kłamstwie. Ludzie dorastają w kłamstwie, ludzie żyją w kłamstwie i umierają w kłamstwie. I w jaki sposób ludzie wprowadzają się wzajemnie w błąd? Czasem poprzez klasyczne kłamanie, tak? Ale również przez niedopowiedzenia, półprawdy, poprzez ukrywanie, przemilczanie pewnych rzeczy, zapominanie, chociaż pamiętają, przekręcanie, fantazjowanie, ubarwianie, dokładanie, racjonalizowanie, pomniejszanie, zaprzeczanie, usprawiedliwianie. Chyba jeszcze nie wyczerpałem możliwości form kłamania. Kłamstwo ma wiele oblicz. Czasem kłamstwo jest prostackie, czasem wyrafinowane. Ale każde z nich, jakiekolwiek by nie było, ma jedną wspólną cechę. Zniekształca prawdę. O tym dziś nie będziemy mówić. Wspomniałem tylko. Skąd w ogóle wzięła się potrzeba przysięgania? Wiemy, że na świecie panuje zło, tak? Zło podważa wzajemne zaufanie. Pierwsze zło zniszczyło jedność ludzi. Zaufanie. Aby uzyskać pożądaną rzecz, by dotrzeć do swego celu, ludzie dopuszczają się przekręcania prawdy. Gdyby człowiek nie był egoistą, to panowałaby między ludźmi doskonała miłość. Ale jest inaczej. Miłość jest przeciwna wszelkiemu kłamstwu, niegodziwości, łamaniu obietnic. I ponieważ światem nie rządzi miłość, to jest w naszym życiu tak, że nasze słowa nieraz nie wynikają z miłości. Przysięgę wprowadzono z powodu braku miłości, by zapewnić ludziom prawdomówność, by zapewniać się o tej prawdomówności. Ludzie obawiali się również reakcji Boga, by ich nie pociągnął pod sąd za słowa, które wypowiadali, za słowa, które nie miałyby pokrycia. I z jednej strony więc zapewniali innych, że tak się stanie, jak właśnie pod przysięgą mówili, a z drugiej strony przysięga pozwalała im samym pamiętać o danym słowie, o ważności tego słowa. To swoiste zakłamanie natury, starej natury ludzkiej, często jest zdradzane w bardzo wielu sytuacjach. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, że cały nasz język jest usiany pewnymi słowami, które mają wzmacniać naszą wiarygodność. Prawdę mówiąc, powiedziawszy coś tam, a ktoś mnie pyta, ja odpowiadam, wiesz, szczerze mówiąc, to coś tam i coś tam. I albo przekonuję kogoś i mówię, naprawdę to on jest taki, taki albo inny. Ciągle używamy pewnych słów, które mają za cel coś wzmocnić. Wierzymy, że w życiu wierzących oczywiście tak nie jest, że nie ma takich potrzeb. Jednak nasz język jest tak ukształtowany, by służył starej naturze człowieka. I zobaczcie, człowiek, który sam z natury jest kłamcą, ciągle stara się zapewniać siebie i innych, że jest wiarygodny, że jest prawdomówny. Podejrzewam, że gdybyśmy tak postanowili na ulicy zapytać różnych ludzi o to, jaki mają stosunek do kłamstwa, to żaden z nich nie przyznałby się do tego, co mówi Biblia. A Biblia mówi, że ludzie lubują się w kłamstwie. Tak Biblia mówi. A więc jest to coś, co sprawia ludziom pewnego rodzaju przyjemność. Przyjemność, że kogoś można wyprowadzić w pole i na tym skorzystać. Że można zrobić kogoś, jak powiadamy, w konia, że można nabić w butelkę. Jest w tym jakaś korzyść, jakiś zysk. Dlatego ludzie, jak mówi Biblia, lubują się w kłamstwie. Kłamstwo więc można polubić. Z kłamstwem można żyć. Kłamstwo niesie ze sobą jakąś korzyść, choć przysłowie mówi, że kłamstwo ma krótkie nogi. Czyli jest to taka krótkowzroczna korzyść, czy myśl, że kiedy używamy kłamstwo, to wyjdziemy na tym jak najlepiej. Są ludzie, którzy lubią kłamstwo, nie mają żadnych wyrzutów sumienia, by się posługiwać nim. Gdy kłamią, to kłamstwo pozwala im unikać kłopotów, czasem nieproszonego gościa, czasem niepożądanego rozmówcy telefonicznego, czasem podatków, czasem pożyczek, komornika, innych wydatków, niechcianego wysiłku, konsekwencji tego, co zrobili. Czasem ludzie kłamią po to, żeby podtrzymać dobry wizerunek, reputację o sobie w oczach innych ludzi. A więc przysięgamy również dla własnego dobra, chociaż przysięga jakby tak wygląda na to, że ma za cel dochowanie czegoś dla kogoś innego, Bogu albo innym ludziom. Ale przysięgamy również po części dla własnej korzyści, dla własnego dobra. Z kłamstwem wydaje się ludziom, że żyje się lżej. Przepraszam. Ale to tylko z pozoru, wiecie? Tylko z pozoru jest lżej. W moim domu pamiętam, a tak się dzieje pewnie w domach wielu ludzi, kiedyś telefon zadzwonił, no i co? Mąż mówi lub żona, powiedz mu, że mnie nie ma w domu. A jestem. Albo powiedz jej, jemu, że nie mam czasu. A mam. Albo powiedz, że jestem chory. A jestem zdrowy. Albo powiedz, że jestem zajęty. A nie jestem. Albo powiedz, że nie mogę rozmawiać. A mógłbym. I zobaczcie, kłamstwo przychodzi pod wieloma postaciami, w prozaicznych takich wątkach naszego życia. Kłamało się, bo był zysk z tego, bo była korzyść, czy jakaś wygoda. Kiedy się nawróciłem, ludzie, którzy mnie otaczali, nadal wywierali na mnie presję, ponieważ ja tak żyłem. To był pewien sposób życia z kłamstwem, które nie przeszkadzało. Ale umarłem, by żyć z Chrystusem. Wiele się zmieniło, ale szybko zauważyłem, że albo mój język nie chce się do końca nawrócić, albo nie chce do końca wytrwać w nawróceniu. Bez Boga myślę, że nie dałbym rady zerwać właśnie z takim wiecznym zakłamaniem. Z natury, jak powiada słowo, przyjmijmy to, każdy z nas kłamie. Mamy ten potencjał kłamstwa w sobie. Wracając więc do tego tekstu z Ewangelii Mateusza. Pan Jezus mówi tak: wy w zakonie wyczytaliście, nie będziesz fałszywie przysięgał. Jeśli żyłeś w okresie Starego Testamentu i obiecałbyś pod przysięgą coś drugiej osobie albo Bogu, to byłbyś związany tą przysięgą tak długo, jak żyjesz. Ta przysięga ścigałaby cię przez całe życie. Byłbyś zakładnikiem swojej przysięgi. Byłbyś dłużnikiem tego, aż wypełniłbyś to, co obiecałeś. Jeśli nie, ścigałoby cię również prawo. Byłbyś przestępcą zakonu, ponieważ zakon mówił o ślubowaniach, o składanych przysięgach. A więc, jeśli byś chciał nie wypełnić swojej przysięgi, prawo zmusiłoby cię do tego. Pan Jezus powiedział o tym, bo tak było napisane w zakonie. A ludzie wówczas przysięgali na potęgę. Im bardziej byli w oczach innych osób niewiarygodni, tym bardziej przysięgali. Coraz poważniejsze argumenty jakby przyciągali do swoich przysiąg. Niebo, przysięgali na Boga, na ziemię, na świątynię, na głowę swoją, cudzą, na życie, na skarby, na wszystko, co przydałoby im choć trochę bardziej być wiarygodnym w oczach innych ludzi. Tak było w zakonie. Ale Pan Jezus mówi, a ja wam powiadam, w ogóle nie przysięgajcie. Jeśli coś jest tak, to ma być tak. Jeśli coś jest nie, to ma być u was nie. Bo wszystko, co ponadto, to jest od złego. Innymi słowy, Pan Jezus mówi, stosujcie inną normę prawdomówności. Inaczej do tego podejdźcie. Zwróćmy uwagę na coś, co jest ważne. Co jest w przysiędze nie tak? Czy przysięga jest jakimś strasznym złem i lepiej jej w ogóle unikać? Sama przysięga nigdy nie była złem. Ale chodzi tu raczej o postawę serca człowieka, kiedy on przysiąga. Na przykład, spójrzmy na przysięgę małżeńską. Jeśli bierzesz ślub i masz żonie ślubować, albo mężowi, że będziesz wierna, wierny, to czy zgrzeszyłeś? Nie zgrzeszyłeś. Nie zgrzeszyłeś, że ślubowałeś, tylko bądź wierny. Przysięga wojskowa. Oczywiście w wojsku konflikt sumienia, jedni są za, drudzy przeciw. To nie ten temat na dzisiaj, ale jeśli składasz przysięgę, że będziesz bronił granic kraju i wypełniał rozkazy, to nie zgrzeszyłeś, że postanowiłeś złożyć przysięgę, lecz wypełnij swoją przysięgę. Owszem, możesz stanąć w konflikcie sumienia, w takich sytuacjach o wiele częściej niż to inny, lecz wypełnij. Mamy jeszcze jedną przysięgę, nazywaną przysięgą Hipokratesa, przysięga lekarzy, tak? Jest to zobowiązanie do przestrzegania kodeksu etyki medycznej. Czy to coś złego, że ktoś złożył taką przysięgę? Że będzie ratował życie ludzkie ponad wszystko? Nie. Ale jeśli ktoś złożył taką przysięgę, to ma być temu wierny. Jeszcze są inne przysięgi, na przykład ta w sądzie, że będę mówił prawdę i tylko prawdę. Czy to coś złego? Nie, ale skoro złożyłeś tą przysięgę, to bądź wierny i mów tylko prawdę. I nie chodzi tylko o to, że możesz być pociągnięty do odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, ale też o to chodzi, że dla Boga ohydą jest fałszywe świadectwo. Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, jeśli słyszeliście i czytaliście Księgę Przysłów. Trzy z tych rzeczy dotyczą języka i jest tam wymienione również fałszywe świadectwo. Przysiąg w naszej polskiej rzeczywistości jest bardzo wiele. Ślubowanie uczniów klas pierwszych, przysięgi klubowe klubów sportowych, jest przysięga adwokacka, przysięga strażaka, są przysięgi cechów rzemieślniczych. No i w naszym kraju dość popularna wiosną przysięga komunijna. Wszyscy przysięgają, że coś tam zrobią, że czegoś dochowają, dotrzymają i że coś tam obiecują wypełnić. Panu Jezusowi nie chodziło o to, że sam fakt przysięgi jest czymś złym, bo zakon był dobry, tylko człowiek nie potrafił spełnić wymagań zakonu. W określonych sytuacjach zakon mówił o przysięgach, ale oni tyle razy je składali, ile razy je łamali. Przez zakon, wiemy, pismo mówi, jest poznanie grzechu. Przysięga też miała coś człowiekowi uzmysłowić, że musi się nią posługiwać. Gdyby, podkreślam, między ludźmi panowała miłość i jedność, gdyby nie było zła, przysięga nie byłaby w ogóle potrzebna. Panu Jezusowi chodziło o to, żeby człowiek po prostu żył w prawdomówności i żeby sobie to uświadomił, że nie potrafi wydochować tej wierności sam z siebie. A zatem Pan Jezus chce uprościć nasze życie, chce, abyśmy byli wolni od kłamstwa i mówi: niech wasze tak będzie tak, a wasze nie, niech będzie nie. Bo co jest ponad to? To jest od złego. O dwóch rzeczach chcę więc powiedzieć. Po pierwsze, jeśli coś mówisz, a tak nie jest, to jest to od złego. W tej sytuacji mamy do czynienia z pewnym kreowaniem sytuacji, która po prostu nie istnieje. Kreowaniem rzeczywistości, której nie ma. Twoje tak nie odzwierciedla wówczas rzeczywistości, z którą ktoś inny się styka, gdy mu malujemy cały obraz. Oczywiście, że dotyczy to również Słowa Bożego, dotyczy to zwiastowania Ewangelii, dotyczy to teologii ogólnie pojmowanej. Prawda teologii czy zwiastowania Ewangelii, prawda w tym odgrywa bardzo ważną rolę. Apostoł Paweł powiada: uczcie się ode mnie na Apollosie, nie rozumieć nic ponad to, co napisano. Nic więcej, bo to już nie jest prawda. W innym miejscu czytamy: dlatego oświadczam wam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Cała prawda to prawda. Część prawdy to kłamstwo. Więcej niż prawda to również kłamstwo. Dlatego czytamy w Księdze Objawienia, że jeśli ktoś coś doda albo coś ujmie, to doda mu Bóg albo tych plag, które są opisane w tej księdze. Może się apostoł Jan pomylił. Bo my tak czasem myślimy, że w każdym kłamstwie jest odrobina prawdy. W każdej plotce jest odrobina prawdy. Ale to tak nie działa w Bożym Królestwie. Tak działa to w świecie. A wejdźmy w takie zwyczajne sytuacje życiowe. Kreowanie fałszywej rzeczywistości, ukrywanie prawdy. Nawet może mieć miejsce w domu, w takich banalnych sytuacjach. Do takiego kłamstwa dochodzi nawet wówczas, kiedy dziecko mówi mamie: coś się stało. A mama: tylko nie mów tacie. Bo skoro więc wszystko wróciło w miarę do normy, prawda o jakimś zdarzeniu jest mocno przykryta, miłość przykrywa mnóstwo grzechów, oczywiście to nie o tym, ale tak ludzie myślą czasem. No i pominąwszy ten fakt, że w relacjach małżeńskich powinniśmy być jedno, no jest to jakieś zafałszowanie rzeczywistości. Bo o czymś normalnie tata czy mama, odwrotnie też może być, powinna wiedzieć. Nawet jeżeli już nie ma żadnych konsekwencji, wszystko się fajnie skończyło, potrzeba jest rozmowy, potrzeba jest pielęgnowania jedności. Z kłamstwem spotykamy się non-stop. Kiedyś z was pewnie ktoś podpisywał umowę. Przyszła jakaś firma, korzystna umowa. Wow. A nie powiedziano wam wszystkiego. Jeśli miałeś ją na piśmie, to tam maczkiem coś było na dole napisane. Także trudno zauważyć, po co to było tam drobnym maczkiem. Po to, żebyś dobrze o tym wszystkim myślał. A jak się na coś takiego natkniesz, to jak się czujesz? Czujesz, że chciano cię oszukać. Po co to tam było? Po to, żebyś myślał inaczej, niż w rzeczywistości myślałbyś, gdybyś znał całą prawdę. To również jest kłamstwo. Każda, poza umową, każda plotka zazwyczaj kwalifikuje się do tego tematu, ponieważ ma cechę zniekształcania prawdy. Jest taka zabawa dla dzieci, gdzie pierwsze dziecko mówi pewną prawdę, a każde następne podaje dalej i na końcu ostatni mówi, co usłyszał. I jest wiele zabawy z tego. A to jest zabawa. Ale kiedy mamy do czynienia z plotką, to już wcale nie jest zabawnie tej pierwszej osobie, kiedy słyszy tą ostatnią. Tak jest z umowami również. Dzwoni ktoś, opowiada, jaką wspaniałą ofertę w ogóle roztacza przede mną raj na ziemi. Ale nie powiedział wielu rzeczy. Nie powiedział o tym, że tak naprawdę tak było z umową na energię, już to powiem, nawet jak to się nagrywa. Chciano nam super ofertę dać na energię. Dzwonili do mnie także, aż mówię, to jest niemożliwe. Po prostu co drugi dzień dzwoniłem, co drugi dzień powtarzałem, ja sam nie mogę podjąć takiej umowy telefonicznie, ponieważ mam, używałem języka zrozumiałego dla tych ludzi, radę parafialną. Jesteście radą parafialną. I za dwa dni znowu, i za dwa dni znowu. W końcu rozmawialiśmy o tym, no dobra. Okazuje się, że termin przeszedł i skończyli dzwonić i zaraz potem informacja z energetyki o tym, że tańszy będzie prąd w tym roku. Tańszy, a oni chcieli umowę podpisać z nami, żebyśmy podpisali, że będziemy płacili stałą kwotę i nie będzie podwyżki. Jeśli będą podwyżki, my nie zapłacimy tej podwyżki. A nie powiedzieli nam, że dobrze wiedzieli, że prąd spadnie. Może nieznacznie. Zobaczcie, nieraz będziemy się czuli oszukani, wykorzystani. Taki jest świat. Kupujesz sok, chcesz kupić te 100%, nie? Bo nie chcesz jakichś rozcieńczanych. Patrzysz 100%, bierzesz do domu, wypakowujesz, czytasz 100% orzeźwienia. No to nie o to ci chodziło, prawda? 100% dziennego zapotrzebowania na witaminę C. Chciałeś 100% soku. Już to kiedyś opowiadałem tutaj, że moje pierwsze pieniążki kupiłem sobie buty firmy Adidas. Były okazjonalnie takie, po prostu cena była taka wow. Jeszcze tu był targ, gdzieś naprzeciw młyna, jeśli ktoś pamięta. Kupiłem, do domu przyszedłem, cieszyłem się. Tak oglądam te buty, patrzę, a to nie Adidas. To są buty z Turcji, firmy Adidas. One się rozdzieliły po 3 miesiącach, spód od góry. Ta naklejka po pierwszym deszczu zaczęła się zmywać. Ten Adidas to było jako Adi, coś tam. 3 miesiące miałem buty, ale ktoś chciał, żeby to tak wyglądało, jak że ktoś okazję ma. Zobaczcie, ile rzeczy w tym świecie opierałem się na tym, że ludzie nie mówią sobie prawdy, że przedstawiają rzeczywistość w inny sposób, przepraszam, niż ona naprawdę wygląda. Jeśli coś mówię, a nie odpowiada to rzeczywistości, to jest to od złego. Tak mówi Biblia. Bo kreuję rzeczywistość, której nie ma. Dlaczego od złego? Tak diabeł uczynił w ogrodzie Eden, mówiąc do ludzi, na pewno nie umrzecie. Wykreował przed nimi nieistniejący obraz skutków
ich czynu. A więc kłamstwo jest od złego. Jezus nazwał diabła ojcem kłamstwa. To nie tylko oznacza, że on był tym pierwszym, który dopuścił się kłamstwa. Ale to oznacza, że kłamstwo ma swoje ojcostwo, swoje pochodzenie. Dlatego powinniśmy się zawsze brzydzić kłamstwem. Diabeł uruchomił pewną lawinę zakłamania i jest to częścią naszej upadłej natury. Kiedyś pewien zespół rockowy śpiewał o białych kłamstwach, nawet taki był tytuł utworu, jednego z takich łatwiej wpadających w ucho. Ktoś się interesuje, to potem powiem, co za zespół. W każdym razie białe kłamstwa. Śpiewali z takim rozrzewnieniem, zamiłowaniem, taką melodyczną treść o tym, jak to jest potrzebne w życiu, żeby nie zawsze powiedzieć to, co człowiekowi leży na wątrobie, żeby nie zawsze powiedzieć prawdę, żeby z tego korzystać w miarę systematycznie, bo człowiekowi będzie z tym dobrze. Będzie to takie coś, jakby człowiek przyjmował potrzebną dawkę witamin, żeby nie zachorować. I ludzie tak patrzą na kłamstwo, jako coś przyjaznego, coś, co jest przymierzeńcem w ich poczynaniach. Kiedy kłamiesz, w jakimś sensie jesteś wspólnikiem tego, co diabeł pozwolił w twoim sercu zasiać. Kłamstwo jest ohydne. Jest tak ohydne, że Księga Objawienia o nim mówi w ten sposób. Zobaczcie, 21 rozdział, 7-8 werset. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących i skalanych i zabójców i wszeteczników i czarowników i bałwochwalców i wszystkich kłamców, a więc każdy sposób zakłamania tutaj jest, wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Bóg zawsze zakłamanie traktował z niezwykłą powagą, ponieważ jest to dokładna przeciwność prawdy. A zatem jeśli coś mówimy, a tak nie jest, jeśli kreujemy nie do końca prawdziwą rzeczywistość przed ludźmi, to kłamiemy. Stajemy się wtedy wspólnikami tego, który zasiewa. Co on zasiewa? Przyszedł raz i zasiał. Raz, a dobrze. Zauważyliście, że ten, który zasiał konkol, to tylko raz wystarczyło, żeby zasiał? My czasem siejemy i trzeba dosiewki robić. Jeszcze raz, bo nie wzeszło. Jak nieprzyjaciel przyjdzie i konkol zasieje, to drugi raz nie musi. Wszystko wzrośnie tak dobrze. A więc zwróćmy na to uwagę. Jeśli coś mówisz, a tak nie jest, to jest to od złego. Po drugie, jeśli coś mówię, a tak nie myślę, to również jest to od złego. Pomyślmy, jeśli w Kościele nie mamy możliwości oprzeć wszystkiego na przekonaniu, że nikt mnie tutaj nie naciąga, nikt mnie tu nie oszukuje, nigdy ktoś prawi mi komplement, to tak naprawdę nie myśli czegoś innego, że gdy ktoś mi gratuluje, to naprawdę cieszy się z mojego sukcesu, że ktoś składa mi życzenia i naprawdę w życiu codziennym, kiedy przyjdę mu na myśl, on to myśli o mnie, co mi życzy. Jeśli więc w Kościele nie mówimy sobie prawdy, ale zamiast tego możemy schlebiać jeden drugiemu, to powiedzcie, gdzie można poczuć się bezpiecznie. Jest jakieś miejsce na ziemi? W domu, jak się zamkniesz na cztery spusty, tak? Gdzie można w życiu znaleźć miejsce, gdzie nie trzeba grać, nie trzeba udawać, nie trzeba zakładać masek? Można być sobą. To Kościół miał być takim miejscem. Kościół miał być takim miejscem dla ludzi, którzy zmierzają do nieba. Gdzie jest takie miejsce, w którym jeden drugiemu może zaufać i jeden drugiego może akceptować takim, jakim jest, bo Bóg nas takimi zaakceptował, jakimi byliśmy? Z porażkami, sukcesami, ubóstwem, bogactwem, jakimkolwiek byliśmy, prawda? Czy Kościół ma żyć tak, jak żyje świat, a świat żyje w kłamstwie, czy inaczej? Bo co to znaczy mówić prawdę jeden drugiemu? Pyta cię ktoś, czy ładnie w tym wyglądam? No, nie powiesz, ja mam inny gust, wiesz, ale jeśli czujesz się w tym dobrze, powiesz, ja, bardzo ładnie, super w tym wyglądasz. A na boku myślisz sobie, ludzie, co za wiocha. Nie? Miałaś tak? Miałaś tak? Oby nie. Oby nie. Może komuś się wydaje, że czasem nie można powiedzieć człowiekowi prawdy. Bo urazisz go. Na pewno? Pewien sprzedawca powiedział do kupującej buty kobiety: pani stopa jest za wielka do tego buta. No i prawdę powiedział. Nie przyszła już więcej tam kupić nic. Ale inny sprzedawca w tym samym sklepie powiedział kobiecie: ten but jest za mały do pani nogi. Była to prawda? Była. Nikt się nie obraził. Przyszła jeszcze raz. Bo świetnie mi poradził. To nie z nogą tej pani było coś nie tak, ale z tym butem, który był nieodpowiedni dla niej. A w gruncie rzeczy problemem był język pierwszego sprzedawcy. Zobaczcie, jak to wszystko brzmi. Można mówić prawdę. I można być taktownym w swojej prawdzie. Można być uprzejmym w prawdzie. Albo można mówić to, czego się tak naprawdę nie myśli o kimś i budować przed kimś fałszywą rzeczywistość. Można na przykład o kimś powiedzieć: o, ten brat jest taki cichy, spokojny, jak Pan Jezus. A gdy nie ma go, drugi o sobie powiedzieć: wiesz, on to jest cicha woda, te brzegi rwie. Co w związku z tym jest prawdą? Czyli ktoś uważa, że z pozoru tamten na takiego jednak nie wygląda, jak maluje się. Co jest prawdą w takim razie? Można powiedzieć komuś: nie martw się, będę się o ciebie modlił, modliła. A w duchu pomyśleć: w końcu to nie mój problem. Wiecie, obawiam się, że czasem słowo pomodlę się za ciebie jest takie na odczepne. Żeby nie zanurzyć swoich rąk za bardzo w cudzych problemach. Pomodlę się od ciebie. Jeśli już komuś mówisz, że się pomodlisz, to zrób to. Nie maluj przed oczami tej osoby takiego obrazu wielkiego przyjaciela, oddanego w sprawie. Jeśli mówisz komuś, że o niego się pomodlisz, pomódl się. Nie buduj nieprawdziwego obrazu, że cię to wszystko tak bardzo obchodzi, że aż się pomodlisz. Czy w kościele Pana Jezusa moje tak jest tak, a moje nie jest nie? Chodzi o to, czy myślimy w ten sposób, w ten sam sposób o kimś, jak o nim mówimy. Czy jedno komuś mówimy, schłodzimy, namaszczamy go miodem swoich skrzętnie dobranych słów, a zupełnie coś innego myślimy? Jak to jest? Mi to niepotrzebne wiedzieć, ale Bóg to wie. Bóg to widzi. I to nie jest bez znaczenia dla Boga, co On widzi. Kiedy patrzy na Kościół, w sumie patrzy na Kościół. Pan Jezus troszczył się o to, żeby wszyscy, którzy Go słuchają, wiedzieli, że On mówi prawdę i nie oszukuje ich w niczym. I naprawdę mówi im to, co myśli. A to, co myślał, było prawdą, no w pełni tego słowa znaczeniu. Dlaczego On troszczył się o to? Bo jeśli Pan Jezus byłby w stanie oszukać ludzi w sprawach ziemskich, to powiedzcie, czy można byłoby Mu uwierzyć, kiedy mówił o sprawach nieba? Zatem życie Pana Jezusa pomiędzy ludźmi było wzorcowe. Biblia o Nim składa świadectwo, że nie znaleziono w Nim kłamstwa, żadnych uchybień, zdrady w Jego ustach. On nie zdradził żadnego z uczniów, nie zdradził swojego narodu, nie zdradził rodzaju ludzkiego, nie zdradził swojego Ojca. Było u Niego tak, to było Jego tak, Jego nie było nie. W Jego mowie nie znaleziono żadnego rozdźwięku z rzeczywistością, a czyhano na Niego codziennie. Chcieli Go na czymś przyłapać. Zobaczcie, o to samo troszczyli się w sumie apostołowie. Troszczyli się o to, aby być między ludźmi wiarygodnymi. Drugi Koryntian, pierwszy rozdział, o tym mówi 17 do 20 wersetu. Czy więc mając taki zamiar postąpiłem lekkomyślnie, albo czy plany moje według ciała układam tak, iż u mnie tak, tak jest równocześnie nie, nie? Jak wierny jest Bóg, tak słowo nasze do was nie jest równocześnie tak i nie.
abym Syn Boży, Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, jak i Sylwan i Tymoteusz, nie był równocześnie tak i nie, lecz w nim było tylko tak. Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje tak. Dlatego też przez niego mówimy amen ku chwale Bożej.
Gdyby pośród ludzi Pan Jezus kłamał, gdyby mówił im to, czego w głębi serca nie myślał, gdyby kreował przed nimi nieprawdziwą rzeczywistość, nieprawdziwą, sprzedawał im nieprawdziwą przyszłość, co pomyśleliby o jego służbie, o jego dziele, o jego obietnicach ludzie żyjący po nim? No, obiecywał nam, że w domu Ojca będzie wiele mieszkań. No, obiecywał, że ujrzymy Boga twarzą w twarz. No, obiecywał, że zobaczymy Go w chwale. Zobaczcie, jeśli Jezus kłamałby w sprawach ziemskich, to tym bardziej nie należałoby Mu wierzyć w sprawach nieba. Dlaczego więc jest ważne, aby Boży lud posługiwał się prawdą i żył w prawdzie? Jeżeli będę kłamcą w sprawach ziemskich, jeżeli będę zdolny, żeby oszukiwać moją żonę, męża, żeby nakłamać komukolwiek z was, braci, sióstr, albo wprost, albo o kimś źle, to przyjdzie taki moment, że zadacie sobie pytanie, na przykład o mnie, czy ja was w ogóle nie kręcę w sprawach duchowych, nie oszukuję. Czy te wszystkie kazania, mowy, w ogóle od Boga? Czy tak sobie człowiek jakoś tam wizerunek zbudował? Jeśli sobie kłamiemy w ziemskich sprawach, to dlaczego w tych duchowych mielibyśmy być wiarygodni? Nasze relacje więc muszą opierać się na prawdomówności. Nasza służba musi być zawsze prowadzona w prawdzie. Mówcie prawdę jedni drugim, jakakolwiek by nie była. Jeśli jest miłość w Kościele, Boża miłość, to nie ma takiej prawdy, która spowodowałaby, że obrażam się, idę w drugą stronę, obrażam się. To znaczy, że nie ma miłości, kiedy reakcja na prawdę jest taka. Jest egoizm. W nas, ludziach, tkwi głęboki egoizm. Dlatego z jednej strony jest obrażalstwo, z drugiej zakłamanie. Tak potrafi być między ludźmi. Wracając do tego wersetu na początku czytanego. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. O trzech rzeczach tu mowa. Mamy świadomie zrezygnować z posługiwania się kłamstwem. Jeśli trzeba, módlmy się o to. Jeśli nasz język przywykł już do takich wzmacniaczy wiarygodności, to módlmy się o to, żeby nasze tak było tak, a nasze nie było nie. Mamy odrzucić kłamstwo jako sposób radzenia sobie w życiu, jako sposób załatwiania swoich spraw, jako sposób kreowania nieprawdziwej rzeczywistości, jako sposób wprowadzania w błąd. Stójmy za swoimi słowami, innymi słowy mówiąc. Zamiast tego mamy mówić sobie prawdę. Dlaczego? Dlatego, że prawda buduje unikalną więź. To buduje pewną jakość w naszych relacjach. Prawda buduje zaufanie. Apostoł Paweł uzasadnia to mówiąc, że jesteśmy członkami jedni drugich. Jesteśmy jednym organizmem, tak? Jeżeli w ten organizm zasiewane jest kłamstwo, to ten organizm musi chorować. Jeżeli w naszych relacjach rodzinnych dominuje kłamstwo, rodzina będzie chorowała. Jeżeli w relacjach między mężem a żoną jest kłamstwo, małżeństwo będzie chorowało. Podobnie jest w Kościele. Kłamstwo niszczy zdrowe relacje w Kościele. Jeśli chcesz zniszczyć taki organizm, wystarczy nie mówić prawdy. Na dziesiątki sposobów mamy taką możliwość. Wystarczy ukrywać prawdę, stwarzać pozory, kreować coś. Mnóstwo tego. Pewnie pamiętacie, gdy czytaliście Dzieje Apostolskie, jaki był pierwszy i tragiczny w skutkach grzech w Kościele, który wyszedł na jaw. Pierwszy grzech w Kościele, gdy powstał. Kłamstwo. Pierwszym grzechem w Kościele było kłamstwo. kościele, podkreślam. W dziejach czytamy o Ananiaszu i Safirze. Wbrew pozorom nie chodziło tam o pieniądze. To, co zrobili Ananiasz i Safira z pieniędzmi, to była ich wola. Pole było ich, pieniądze były ich. Mogli zrobić z tym, co chcieli. Ale apostoł mówi, okłamaliście Ducha Świętego. Dlaczego to zrobiliście? Duch Święty nie pozwolił ludziom wnieść do kościoła kłamstwa. Nie pozwolił, żeby udawali kogoś, kim naprawdę nie są. A widzieli wcześniej Józef, zwany Barnabą, sprzedał wszystko, co miał, dał w ręce apostołów. I tak czynili inni ludzie. I doznawali wielkiego wywyższenia, wielkiego szacunku. Więc pomyśleli, my też tak chcemy. Ale nie byli takimi ludźmi. Zostawili sobie na boku takie furtki, do których można uciec, jakby się ten kościół cały zawalił. Kłamstwo niszczy relacje i niszczy kościół. I to jest dramatyczny stan człowieka, jeśli w kościele nikomu i niczemu nie można ufać. Jeśli musimy przed samym sobą się pilnować, by nie zostać wprowadzonym w błąd, no, jeszcze trzeba odegrać jakąś dobrą minę do złej gry, no to jest tragedia kościoła. Jeśli kościół, podkreślam, jest miejscem, w którym swoim językiem się ranimy, fałszujemy prawdę, no to niszczymy kościół, a nie budujemy. Niewiele trzeba. Czy jesteśmy szczerzy w relacjach pomiędzy braćmi i siostrami? Pan Jezus też wspomniał o pewnym człowieku. Niewiele o nim wiemy, ale wiemy, wydaje się, wystarczająco dużo. Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma żadnego fałszu. Natanael. Nie było w nim obłudy, żadnego grania, udawania, aktorstwa, żadnego zakłamania, przykrywania, ukrywania, kreowania, niedopowiedzenia. Natanael. Natanael takim był człowiekiem, a wcale to nie było powszechne. O nikim więcej tak Pan Jezus nie powiedział. W jego relacji z Bogiem nie było żadnej nieszczerości i myślę, że taki, jaki był przed Bogiem, takim był człowiekiem przed ludźmi. U niego tak było tak, nie było nie. Myślę, że Bóg chce, byśmy byli wobec Niego i siebie po prostu szczerzy. Bóg ceni to, dostrzega szczerość. Zauważył to Jezus, kiedy ten gdzieś tam siedział pod drzewem. Co on tam robił? On z Bogiem rozmawiał. Dzisiaj Jezus powiedziałby, to jest prawdziwe dziecko Boże, w którym nie ma fałszu, żadnego zakłamania. Dałby Bóg, żeby tak było zawsze o każdym z nas powiedziane, gdyby trzeba było. Czy takim jestem człowiekiem? Czy pragnę, czy staram się być takim człowiekiem dla Boga i dla innych ludzi? Już kończąc, chcę przywołać jeszcze tekst z listu Jakuba, 5 rozdział, 12 werset. Jakub, pisząc swój list, powołał się na słowa Jezusa, które czytaliśmy dzisiaj. Zobaczcie, co napisał Jakub i jaką myśl dodał tutaj. A przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi, ale niech wasze tak będzie tak, a wasze nie, niech będzie nie, abyście nie byli pociągnięci pod sąd. Nie ma zakonu, prawda? Prawo cię nie ścignie za twoje słowa. Ale Bóg wie. Bóg się nie zmienił. Nie żyjemy w strefie zakonu. Ale Bóg się nie zmienił i to chce Jakub powiedzieć. Dlaczego bracia, czyli wierzący, mieli być pociągnięci do odpowiedzialności za to, co mówią, za to, co myślą, za to, co robią? Bo z tym wiąże się przysiąganie. Są wierzącymi? Dlatego tak jest, że Bóg nie ma nic wspólnego z kłamstwem. Każde kłamstwo jest od złego. Bóg pozwala, żeby nawet wierzący płacili konsekwencje kłamstwa. Wiecie o tym? Nawet wierzący płacą konsekwencje za swoje kłamstwo. Jesteś wierzący? Przysięgałeś bankowi, że oddasz pieniądze? No to spróbuj nie oddać. Nie będą cię szukać tylko dlatego, że jesteś wierzący? Będziesz pociągnięty pod sąd. Przysięgałeś mówić prawdę w zeznaniach podatkowych? Spróbuj nakłamać, będziesz pociągnięty pod sąd, a twoja wiara ci nie pomoże. Przysięgałeś, podpisując umowę o pracę, wypłacić pracownikowi uczciwie zarobione pieniądze? Spróbuj nie płacić, będziesz pociągnięty pod sąd. Przysięgałeś żonie, mężowi wierność? Spróbuj nie dochować ślubowania. Twoje małżeństwo może skończyć się przed sądem. Obiecywałeś Bogu posłuszeństwo? No to spróbuj porzucić swoją wierność. Boży sąd może dotknąć również ciebie, jak w kościele Ananiasza. Albo jak Koryntian w Koryncie, których Bóg wychowywał i niemało ich zasnęło, a wielu chorych. Bo sąd własny jedli i pili podczas Wieczerzy Pańskiej. W Księdze Objawienia czytamy: i nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka. A więc zobaczcie, bracia, siostry, Bóg pomimo obecności tej naszej starej, kłamliwej natury zakłada, że ci, którzy są zbawieni, zapisani w Księdze Baranka, pozbędą się kłamstwa ze swoich ust, ze swoich myśli i serc. To wszystko czyni łaska. Ponieważ kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, jak powiedziałem na początku, że to jest niemożliwe, by całe życie mówić prawdę, tylko prawdę i zawsze prawdę. Jeżeli zdajesz sobie z faktu tego, że jesteś tak niedoskonały, to pozostaje ci tylko łaska. Łaska jest aktem darowania winy winnemu. Ale z tym trzeba przychodzić pod krzyż. Trzeba chcieć porzucać takie rzeczy. Trzeba brzydzić się tym, tak jak Bóg się tego brzydzi. A Bóg daruje ci łaskę. I w tej łasce wejdziesz tam. Nie wiem, co odkryliśmy podczas dzisiejszego kazania. Niech każdy swoje odkrycia przedłoży przed Bogiem. Ale pamiętajmy, że mamy orędownika, Jezusa Chrystusa, prawdomównego, wiernego. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwie odpuści grzechy nasze i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Nie można, bracia, trwać w grzechu. Nie można oswajać się z kłamstwem. Nie można przywyknąć do kłamstwa. Bóg chce, abyśmy żyli w prawdzie, abyśmy żyli prawdą, żeby prawda opanowała nasze życie, podbiła nasze życie w niewolę i żeby prawda zwyciężyła w naszym życiu. Chodzi o serca, chodzi o myśli, chodzi o słowa, chodzi o czyny. Stójmy za swoimi słowami. Jeśli coś komuś mówimy, to zróbmy. A jeśli nie zrobiliśmy, to się przynajmniej wstydźmy. To chciejmy naprawiać swoje rzeczy. A jeśli są sprawy, których nie da się naprawić, to zawsze pod krzyżem się da naprawić. Zawsze krzyż będzie lekarstwem dla rzeczy niemożliwych. Tak było ze zbawieniem człowieka. Tak będzie ze wszystkim, co tylko znajdzie się pod krzyżem. Dziękuję wam za uwagę. Niech Pan Bóg błogosławi to słowo. Zaśpiewajmy wspólnie pieśń. Potem będzie modlitwa.